Ya la calle. Hoy voy a Colombia. Y esto se estaba bien listo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Ze studia Radia Maryja w młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami Natalia Kruk
i Mariusz Bugała.
Tajemnica powołania zakonnego i kapłańskiego oraz głębsze poznawanie jej jest szczególnym darem, który chcemy odkrywać każdego dnia.
A dziś naszym gościem jest osoba, która postanowiła pójść drogą powołania i cały czas je realizuje na swojej ścieżce życiowej. Przed mikrofonem jest z nami ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał warszawskiej prowincji braci mniejszych konwentualnych pod wezwaniem Matki Boskiej Bożej Niepokalanej. Szczęść Boże, witamy ojca bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Ojciec Grzegorz Bartosik święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1988 roku w Łodzi, Łagiewnikach.
W latach 1994 do 1995 działał jako dyrektor Radia Niepokalanów. Rok później, od 1995 roku do 1996, był prezesem zarządu telewizji Niepokalanów.
W 2007 roku został kierownikiem Katedry Mariologii w Instytucie Teologii UKSW.
Od 2000 do 2008 roku pełnił posługę prowincjała prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.
Został przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Mariologicznego w latach 2008-2017.
A od 2010 do 2020 roku pełnił funkcję dyrektora Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum.
Ojcze prowincjale, bardzo dużo dróg postawił przed Ojcem Pan Jezus. My pytamy o tę pierwszą drogę, czyli jak wyglądała historia podjęcia się drogi powołania duchowego oraz w jaki sposób przyczyniły się do niej wędrówki górskie, bo wiemy, że ojciec bardzo je lubił.
No, chciałem zacząć od tego, że pochodzę z parafii Niepokalanów, konkretnie z Teresina. Myślę, że pierwsze ziarna powołania Pan Bóg zasiał najpierw przez moich rodziców, którzy wychowali nas. Mam jeszcze dwie siostry w duchu katolickim, a przede wszystkim przykładem życia nas wychowywali i do tej pory wspierają. A drugi taki ważny element moim zdaniem, no to właśnie bliskość klasztoru Niepokalanów. Mój dziadek miał warsztat ślusarski, też współpracował z braćmi, między innymi krzyż na bazylikę powstał w warsztacie mojego dziadka i często bracia przychodzili, więc pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, to obecność franciszkanów, braci zakonnych w domu u nas była czymś naturalnym. Więc powiedzmy, to spotkanie z franciszkanami od początku mojego życia było. Ja się dziwiłem, że są jacyś jeszcze inni księża, którzy nie noszą pasków. Jak zobaczyłem księdza, który ma sutanny i guziki, to się dziwiłem, co to za ksiądz, bo wtedy było około 300 franciszkanów Niepokalanowi, więc tylko właściwie ich widziałem. I tak właśnie pierwsza taka myśl powołania to pojawiła się w roku 1971-2, więc wtedy miałem 9-10 lat. Był to czas beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbego, wiele uroczystości, no i przede wszystkim ukazywanie go jako wielkiego czciciela Pana Boga, Matki Bożej, no, męczennika. I wtedy pierwszy raz przyszły mi takie myśli, a może by właśnie pójść jego śladami, też zostać męczennikiem. Najpierw franciszkaninem, a potem męczennikiem. I potem, ponieważ byłem ministrantem, należałem do oazy, lektorem byłem, więc to powołanie rozwijało się. W liceum, kiedy miałem wybrać szkołę średnią, ojciec proboszcz ówczesny sugerował mi jeszcze seminarium duchowne w Niepokalanowie, natomiast ja akurat zdałem wcześniej egzamin do szkoły matematycznej, wtedy to się nazywała Gotwalda, teraz Staszica w Warszawie, ponieważ zostałem przyjęty, więc tam uczęszczałem do liceum. Ale mniej więcej po drugiej klasie liceum pamiętam właśnie na oazie w górach w Beskidzie Sądeckim. Było spotkanie, to akurat była oaza prowadzona przez salezjanów. Byli misjonarze z Boliwii i wtedy opowiadając przy ognisku właśnie o swoim życiu misyjnym, jakoś po raz drugi z większą mocą jeszcze powróciła ta myśl, no może właśnie być tak jak oni, być kapłanem, misjonarzem. I po maturze oczywiście jeszcze ta walka trwała, poszukiwanie woli Bożej, co mam czynić w życiu, ale ostatecznie wybrałem właśnie po maturze zakon franciszkański i nowicjat. Źle powiedziałem. Pan Bóg mnie wybrał, a ja powiedziałem tak.
Jak ojciec wspomina ten czas w zakonie franciszkańskim, jak również te lata w seminarium?
No właśnie, kiedy idzie się do zakonu, no tak było przynajmniej w moim przypadku. Pamiętam, że kiedy poszedłem do ojca proboszcza i prosiłem o opinię, ale mówię, no ja nie wiem, czy ja wytrzymam. No znałem tutaj wielu braci i franciszkanów, niepokalanowi, ale czy ja sam dam radę. I pamiętam takie słowa, ojciec proboszcz powiedział wtedy, mówi, nie marcie, nie święci garnki lepią, nie? To mi tak trochę dodało odwagi, chociaż wiadomo, że mamy być święci. Ale no, kiedy wstępowałem, no to się zastanawiałem, że no jeżeli nie dam rady, to no po prostu wrócę, prawda? Ale właściwie od pierwszego dnia pobytu w nowicjacie, jeszcze takie 10 dni były przygotowawcze, rekolekcje przed nowicjatem, no poczułem taki pokój, że to jest moje miejsce i właściwie ten pokój, no mimo czasami jakieś trudne chwile przychodzą, wiadomo jak to w życiu, ale ten pokój nieustannie mi towarzyszy, że no to jest moje miejsce w życiu i nie zamieniłbym się na żadne inne powołanie.
A sam ten dzień święceń, w którym ojciec już oficjalnie przyjmował tą posługę, jakie emocje towarzyszyły ojcu wtedy?
Znaczy, no wiadomo, że człowiek przez 6 lat studiów w seminarium przygotowuje się przez studia filozoficzne, teologiczne, więc to był taki proces, przybliżanie się, najpierw posługa lektora, akolity. Oczywiście tuż bezpośrednio przed święceniami to rekolekcje, jakby ostateczny taki 5 dni rekolekcji. Po tych rekolekcjach przyjechaliśmy do seminarium, następnego dnia były święcenia, to była sobota. No po prostu przede wszystkim świadomość, że Pan Bóg powołuje mnie do czegoś no, niewyobrażalnego, że ja, człowiek grzeszny, słaby, będę w swoich rękach piastował Boga żywego, Syna Bożego, że na moje słowa kapłańskie Chrystus będzie zstępował na ziemię, że będę tego Chrystusa mógł głosić i rozdawać Jego ciało innym ludziom. Po prostu ogromna wdzięczność no i świadomość, że jestem niegodny tego, ale wdzięczność, że Pan Bóg mnie zaprosił do tego powołania.
Mhm. Jak każdy człowiek miewa trudności i każdy jest z nas grzeszny, bo szatan kusi człowieka. A tak jak ojciec wspomniał, Pan Bóg powołał ojca do czegoś wielkiego. Moje pytanie brzmi, jak ojciec sobie radzi z takimi trudnymi chwilami, jak on je pokonuje, bo jednak to, ile musiał ojciec przejść, jest na pewno wielkie.
Znaczy tutaj o własnych siłach człowiek nie jest w stanie sprostać różnym no, pokusom, problemom, trudnościom. No jedyny ratunek to szukać ratunku Pana Jezusa u Matki Bożej. I tutaj tak jak w życiu każdego chrześcijanina, no, ale zwłaszcza osoby duchownej czy zakony, no podstawą jest moja osobista relacja z Panem Jezusem, z Bogiem Ojcem, z Trójcą Świętą, więc modlitwa. Bez modlitwy no, nikt nie wytrwa w powołaniu. Więc tutaj jakby istotą czy kluczem nawet do takich przejścia trudnych chwil jest to, żeby no, przybiegać do Pana Boga, powierzać te problemy, nie rozwiązywać po swojemu, prawda, ale wszystko ofiarować, tak jak ojciec Dolindo mówił, Jezu, Ty się tym zajmij, prawda. Więc dla mnie też bardzo takie ważna jest no, miłość Matki Bożej. Właśnie doświadczyłem tego od dziecka, taki w 4 klasie szkoły podstawowej dosyć ciężko zachorowałem na serce, zapalenie osierdzia reumatyczne. Prawie cały rok spędziłem w szpitalach, najpierw w Instytucie Reumatologii w Warszawie, potem w Wieńcu Zdroju koło Wrocławka w sanatorium. I pamiętam, że wtedy przy swojej szafce w szpitalu miałem cudowny medalik Matki Bożej i właściwie no, codziennie nieustannie się modliłem i zawierzałem mi swoje życie. Tak myślę, kiedyś zapytałem się mamy, ona się tylko uśmiechnęła, że właśnie wtedy rodzice mnie ofiarowali Panu Jezusowi, Matce Bożej, właśnie może, właśnie żebym to powołanie kapłańskie podjął. Więc i ta obecność Matki Bożej towarzyszy mi nieustannie i właściwie każdego dnia jej się zawierzam swoją posługę. Teraz jako prowincjała też codziennie rano odmawiam akt zawierzenia prowincji wszystkich braci, począwszy od tych najmłodszych, poprzez tych, którzy są na misjach, to wszystkie dzieła i wszystkie sprawy, którymi w imieniu Pana Jezusa mam zarządzać akurat teraz.
To widać, że szczególnie właśnie Maria, Matka Niepokalana, że szczególnie jest bliska tutaj Ojcu.
Tak, całe moje życie było i jest, rozwija pod, jakby można w blaskach Niepokalanowa i Matki Bożej, więc od dziecka jestem nauczony tej dziecięcej ufności do Matki Bożej, tak jak święty Maksymilian. No i on właśnie jest dla mnie też takim wzorem, oczywiście święty Franciszek, założyciel naszego zakonu, ale także święty Maksymilian. I tutaj przede wszystkim dla mnie jest on wzorem pokory, bo był człowiekiem wybitnie zdolnym, miał 2 doktoraty, też nawet taki wstępny plan, oczywiście nie konkretny, ale statku kosmicznego przedstawił, który współcześni naukowcy ceniają, że bardzo słuszne założenia były tego statku kosmicznego. Więc był człowiekiem wybitnie zdolnym, a jednocześnie nieustannie powtarzał, że gdyby nie Pan Bóg, gdyby nie łaska Boża, to by był największym grzesznikiem. I to wszystko, czego dokonał, dokonał dlatego, że nie liczył na siebie, tylko na moc Bożą, na Bożą opatrzność poprzez Maryję Niepokalaną. I tego przede wszystkim staram się uczyć od świętego Maksymiliana, oczywiście w sposób taki bardzo niedoskonały, ale właśnie jest dla mnie wzorem właśnie tej pokory, bezgranicznego zaufania Panu Bogu i Matce Bożej, żebym to nie ja decydował, ale właśnie przy podejmowaniu decyzji, czy osobiście, czy z radą prowincjalną, zawsze prosimy opiekę Matki Bożej.
I to jest właśnie ta istota chyba realizowania, powołania każdego z nas tak naprawdę w życiu. Ale ja bym chciała jeszcze zapytać, co najbardziej fascynuje Ojca w kapłaństwie? Teraz mówiliśmy o trudnościach, a co jest takiego, co najbardziej, najbardziej Ojca spełnia tak jakby w tej drodze?
Właśnie święty Franciszek to mówił o sobie, że jestem heroldem wielkiego króla, prawda, w tym języku średniowiecznym, że herold to był ktoś, kto przybywał do danej miejscowości i głosił, przedstawiał jakieś zarządzenie króla, czy obwieszczał jakieś decyzje króla, i tak siebie nazywał święty Franciszek. No i właśnie dla mnie to jest, że jestem heroldem wielkiego króla, że jestem, większego powołania człowiek nie może otrzymać, właśnie jak to, by głosić Ewangelię, by głosić Chrystusa, być Jego zwiastunem, sprawować sakramenty, sprawować najświętszą ofiarę. To każdego dnia, każdy dzień jest takim skarbem, który Pan Bóg daje w moje ręce, i chodzi o to, żeby dobrze przeżyć i dobrze odpowiedzieć na to powołanie.
Dziękujemy Ojcu, a teraz zapraszamy na przerwę muzyczną. Robimy krótki przerywnik. Będzie to utwór Błogosław Duszo Moja Pana. Wracamy już za moment.
Błogosław Duszo Moja Pana, wszystko co we mnie, Jego najświętsze imię. Błogosław Duszo Moja Pana, Jego dobroci. Yeah.
Kontynuujemy naszą rozmowę. Jest z nami ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał warszawskiej prowincji braci mniejszych konwentualnych pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej.
Ojcze Grzegorzu, jak funkcja prowincjała wpływa na życie ojca? Jak ojciec realizuje swoje powołanie właśnie w kontekście obecnego stanowiska?
No, jest to no, bardzo duża zaszczyt i odpowiedzialność. Bracia wybrali mi, zaufali mi. To modlimy się zawsze do Ducha Świętego, żeby On kierował naszymi wyborami, więc no, ufam i tak to przyjmuję, że poprzez braci Pan Bóg zlecił mi tę misję na tę kadencję, czyli na 4 lata. No i staram się, na ile potrafię, no jak najlepiej, oczywiście ze swoimi ograniczeniami, tę misję wykonywać. I tutaj, zwłaszcza jak są trudne problemy, to zawsze w kaplicy mówię tak: Panie Jezu, no Ty jesteś głową Kościoła, to i naszej prowincji. Duchu Święty, Ty jesteś duszą Kościoła, więc i naszej prowincji. Matko Boża, Ty jesteś matką Kościoła, więc naszej prowincji. Zresztą no, jest patronką, więc Wam to oddaję, Wam zawierzam, czy sprawy radosne, czy sprawy trudne. Natomiast niewątpliwie no jest to radosna posługa w takim sensie, że no, spotykam się z olbrzymią życzliwością braci, współpracą i widzimy, że właściwie, jak to się mówi językiem takim potocznym, gramy do jednej bramki, to znaczy, no, że naszą misją jest głoszenie chwały Bożej i troska o zbawienie innych ludzi. I to widać, kiedy odwiedzamy inne klasztory czy różne dzieła, to zaangażowanie braci i to jest taką wielką radością dla mnie. Natomiast no, warto też podkreślić, że Pan Bóg obdarza nas powołaniami, mimo, jak to mówimy, no, takiego dosyć dużego kryzysu powołań w Europie czy w Polsce. Może nie jest tyle powołań, co niegdyś, ale co roku przychodzą nowi kandydaci do zakonu, do prowincji, a w sposób szczególny rozwijają się misje. Nasza prowincja prowadzi misje w Tanzanii i w Burkina Faso, a w Polsce, na Białorusi pracujemy, w Bułgarii, w Niemczech. I tutaj szczególnie w Tanzanii teraz mówi się o tak zwanym boomie powołaniowym i rzeczywiście ci kandydaci do kapłaństwa i do zakonu także u nas jest sporo, zgłasza się tak samo w Burkina Faso. No i w momencie, kiedy wiele zakonów ogranicza czy zamyka seminaria, no my budujemy 2 seminaria. Jedno właśnie w Tanzanii, teologię w mieście Morogoro. Tam znajduje się Uniwersytet Jordana prowadzony przez Salwatorianów. I ci nasi klerycy tam będą studiować. Właśnie kilka dni temu, właśnie przedwczoraj, kustosz tanzaniński przysłał mi filmy, nagrania na WhatsApp właśnie z rozpoczęcia budowy, niwelowanie terenu, koparki. Także ogromna radość. Podobnie w Burkina Faso, to Afryka Zachodnia, również będziemy budować. Na razie kupiliśmy teren pod seminarium w języku francuskim. Tam klerycy będą początkowo chodzić do seminarium diecezjalnego, a tylko w domu formacyjnym. Jeżeli będzie więcej powołań, to być może i będą samo seminarium wykłady, no zobaczymy, nie stawiamy granic opatrzności Bożej. Natomiast no, to jest ogromna też radość, prawda, że przychodzą młodzi kandydaci do zakonu, czy to w Polsce, czy na Białorusi, czy właśnie w Tanzanii, w Burkina Faso, w Bułgarii. Ostatnio dwóch braci w Bułgarii, katolicy stanowią, nawet nie stanowią procenta mieszkańców Bułgarii, w większości jest prawosławny. Natomiast mamy jednego rodowitego Bułgara, który już jest kapłanem. Teraz mamy dwóch na postulacie Bułgarów i również otwieramy w Sofii nową placówkę, tak zwane centrum medialne. Właśnie tam od dwóch lat jest wydawany rycerz niepokalany w języku bułgarskim. Nosi tytuł Ave Maria. I także chcemy właśnie takie nagrania, głównie przez internet, żeby docierać do młodzieży na terenie Bułgarii. Więc tych wiele różnych inicjatyw, no, jest ogromną radością dla mnie.
Tak, to piękny owoc działań Bożych. Wiemy, że ojciec był dyrektorem Radia Niepokalanów, prezesem zarządu telewizji Niepokalanów, od 2008 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Puls, a także dyrektor redakcji katolickiej telewizji Puls w latach 2008-2009. Wiara w mediach. Dlaczego ojciec podjął taki krok oraz jak można pogodzić funkcje wynikające z kapłaństwa wraz z obowiązkami na tak wysokich stanowiskach? Czy to ze sobą kolidowało czasami?
Znaczy, no, wzorem są święty Maksymilian i także ojciec dyrektor Radia Niepokalanów, który godzi kapłaństwo z tą działalnością medialną, właśnie na wzór świętego Maksymiliana. Właściwie ja sam nie wybierałem tego, przełożeni mi zlecili to zadanie wtedy, kiedy, powiedzmy, powstawały wolne media w Polsce na początku lat 90., kiedy została powołana Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Klasztor Niepokalanów i prowincja nasza również złożyła wnioski o, tak jak Radio Maria, tylko Radio Maria wcześniej zaczęło działać, o przyznanie koncesji. Otrzymaliśmy wówczas koncesję na taką małą, na województwo skierniewickie. Wtedy to było województwo skierniewickie. No i ówczesny ojciec prowincjał, no, zwrócił się do mnie, żeby uruchomić tę stację, więc no, oczywiście nie miałem żadnego przygotowania. Korzystałem zwłaszcza z Radia Podlasie. Tam do nich pojechałem też w początkowej fazie. Otrzymaliśmy takie wsparcie poprzez audycje nagrane. Także odwiedziłem tutaj z gwardianem Niepokalanowa ojca dyrektora i Radio Maria. I właśnie tak spontanicznie poprzez wolontariuszy, także dzięki współpracy z redakcją katolicką Polskiego Radia, jedna z pań redaktorek takie, no, podstawy dała nam, jak trzeba organizować programy, audycje. Jeszcze wtedy był montaż. Pierwsze audycje pokazywała nam na taśmach, które należało ciąć nożyczkami, natomiast my od razu już weszliśmy w, no, montaż cyfrowy. Ale to był rzeczywiście początek bardzo pełen, no, entuzjazmu, radości, i potem stopniowo, potem też otrzymaliśmy koncesję na Łódź. I no, obecnie przy powiedzmy przesyle cyfrowym poprzez internet, wiadomo, też można, że tak powiem, słuchać Radia Niepokalanów na całym świecie. No, nie ma ona takiego zasięgu jak Radio Maryja, ale właśnie w regionie tam zachodniego Mazowsza i Łodzi cieszy się dosyć dużą, no, popularnością. Także też, no, cieszę się, że miałem możliwość uczestniczyć w tym projekcie, czy to potem w telewizji. No, z telewizją się nie udało, ale też było to doświadczenie takie, jak ważne są media, i, no, bo media, no, kształtują świadomość człowieka. To, co ojciec Maksymilian podkreślał, mówił, że, no, do kościoła chodzimy na ogół raz w tygodniu, natomiast media wtedy mówiły o prasie. Człowiek czyta każdego dnia, prawda, i właśnie media kształtują jego świadomość. Tak samo dzisiaj, powiedzmy, radio, telewizja, internet, no, media społecznościowe. Właściwie praktycznie każdy człowiek, czy większość ludzi, chodzi ze smartfonem i ciągle wpatrzony, tak, w to okno na świat, więc tutaj jest ważne, przepraszam, ważne, żeby te media przede wszystkim głosiły dobrą nowinę, Ewangelię.
Tak, przypomina mi się tutaj, jak Jan Paweł II powiedział, że jego funkcja jest tak naprawdę, że nasza funkcja dziennikarzy jest tak samo ważna, tak jak jego, tak naprawdę.
Tak, tak, no bo to jest pierwszy front walki o dusze ludzkie, prawda, o to, żeby człowiek potrafił dokonywać właściwych wyborów, żeby nie zachłysnął się jakąś przejściową sławą, czy jakimiś innymi przemijającymi dobrami, ale żeby pamiętał, że jego powołaniem jest niebo, szczęście razem w obecności Bożej.
Na koniec pytamy ojca, jak rozumie ojciec słowa dar i tajemnica, które są tytułem naszej audycji?
No, to są słowa, których użył święty Jan Paweł II w swojej książce o swoim powołaniu, i myślę, że one bardzo dobrze odzwierciedlają każde powołanie kapłańskie, zakonne, myślę, że małżeńskie tak samo. Powołanie kapłańskie, zakonne jest darem, prawda? To, co Pan Jezus mówi, powiedział do apostołów, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem, abyście szli, owoc przynosili. Więc no nieraz pytam się właśnie, dlaczego mnie, Panie Jezu, wybrałeś, chociaż było tylu moich kolegów, powiedzmy, lepszych, zdolniejszych i tak dalej, i tak dalej. I to jest no, dar, jak sama nazwa mówi, dar, który bez żadnych naszych zasług otrzymaliśmy. Pan Bóg oczywiście posługuje się ludźmi, moimi rodzicami, czy właśnie klasztorem w Niepokalanowie, czy myślę, że także moja babcia wymodliła mi to powołanie. Natomiast no, jest to dar Pana Boga. A tajemnica, no to tajemnica, którą zna tylko Chrystus i ja, może nieraz już o niektórych wydarzeniach zapomniałem, ale czy zmagania u początku tego powołania, czy potem właśnie podczas tych lat posługi, to tak naprawdę moje serce, czy moje decyzje zna sam Pan Jezus i ja znam, także ja wiele spraw to jest właśnie tylko między mną a Chrystusem, czy między mną a Matką Bożą, no tak jak w życiu myślę każdego kapłana, czy każdej siostry zakonnej, więc ta tajemnica miłości.
Do tego życzymy Ojcu z całego serca, aby każdego dnia Ojciec odkrywał to piękno tego daru, jakim daru swojego powołania i aby relacja, ta piękna relacja z Matką Bożą, tutaj ona mnie chyba najbardziej zachwyciła, aby ona rozkwitała jeszcze piękniej. Naszym gościem dzisiejszym był ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, prowincjał warszawskiej prowincji braci mniejszych konwentualnych pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Bardzo dziękuję, niech Pan Bóg błogosławi i Matka Boża opiekuje się Państwem i Radiem Maria.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Żegnając się z Wami, już teraz zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Dar i Tajemnica, która odbędzie się w przyszły czwartek o stałej porze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypój na głębie. Jest przy Tobie Chrystus.